Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Ześlij Ducha Twego, Panie, i odnów oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała 7 kolumn. Nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta. Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi. W 9 rozdziale Księgi Przysłów zostały przedstawione kolejno dwie kobiece postacie. Pierwsza to mądrość w wersetach od 1 do 6, druga zaś to głupota wersety od 13 do 18. Mądrość i głupota to nauczycielki życia, które zapraszają ludzi do swoich szkół. Wszyscy stoją wobec wyboru jednej z tych dwóch dróg. Życie albo śmierć. Zatrzymując się nad pierwszą postacią, aktywną i zaangażowaną, dostrzegamy, że dzisiejszy fragment ukazuje nam dom mądrości, będący jednocześnie i otwartym, i surowym, w którym została przygotowana smakowita uczta. Niewiasta, mądrość, posyła swoje sługi z zaproszeniem skierowanym do niedoświadczonych i pozbawionych mądrości gości. Zaprosić kogoś do stołu, zwłaszcza na wschodzie, znaczyło dzielić z zaproszonym nie tylko posiłek, ale także i przyjaźń. Oczywiście przypowieść nabiera znaczenia mądrościowego. Przez obraz posiłku nauczyciel mądrości ukazuje głębię wspólnoty, co wyraża się w relacji, jaka zachodzi pomiędzy nim a zaproszonymi gośćmi. W postaci przedstawiającej mądrość nie trudno dostrzec osobę samego Boga, który odwołuje się do prawa i nauk proroków wykładanych w sposób schematyczny. On właśnie zachęca zaproszonych, którzy stali się domownikami, aby żyli w jedności z nim, kierowali się rozsądkiem i ostrożnością w działaniu. To bowiem gwarantuje życie bardziej pogodne i radosne, bo zakotwiczone w prawdziwych wartościach ludzkich i religijnych oraz stanowi fundament udanego współżycia między ludźmi. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości. Ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością, pisze święty Paweł. Żyć jako dzieci światłości oznacza wydawać owoce światła, przyprowadzić do światła tych, którzy trwają w ciemnościach, szukać w mądrości i woli Boga, czuwając nad własnym postępowaniem, wypełnić się Duchem Świętym. Wyzyskujcie chwilę sposobną. Użyte tu greckie słowo kairos posiada głębsze znaczenia aniżeli nasz czas. Oznacza ono również całą wewnętrzną treść tego naszego czasu, mianowicie sytuację tworzącą ów czas i możliwości, jakie on stwarza. Czas nie jest zatem rzeczywistością anonimową i obojętną, ale chwilą sposobną i korzystną. Człowiek jako osoba, świątynia ducha, posiada zdolność rozeznania obecności Boga i aktualizowania Jego woli, skutkiem czego widzi możliwość spełnienia wymagań Ducha Świętego. I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem. Upomnienie, aby nie upijać się winem, jest w tym miejscu dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że pojawia się ono po całej serii pojedynczych przestróg i rad. Należało w tym miejscu oczekiwać raczej wezwania do wstrzemięźliwości. Tymczasem, według Pawła, antidotum na alkoholizm jest upojenie duchem. W dalszej części Paweł mówi o takich formach zaangażowania, które wskazują na kontekst wspólnoty liturgicznej. Zatem interpretacja tego fragmentu nie jest łatwa. Ryzykując nieco, można jednak stwierdzić, że człowiek przynajmniej od czasu do czasu ma potrzebę oderwać się od swoich wszystkich codziennych trosk i żyć w innym świecie. W świecie, do którego wznosi go Duch Święty, czym daje mu sposobność, choć w części, zakosztować tego przyszłego życia w Bogu, w którego spotkanie zmierzamy, na którego spotkanie zmierzamy. Słowa Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Thank you. fragment kończący mowę o chlebie żywym jest kontynuacją przesłania Ewangelisty, które obecnie zostaje pogłębione i przybiera charakter bardziej ofiarny i eucharystyczny. Osoba Chrystusa przedstawiona zostaje w perspektywie eucharystycznej. On jest chlebem życia, nie tylko przez to, co czyni, ale przez to, kim jest. Każdy sakrament, a zwłaszcza Eucharystia, stanowi więc miejsce zjednoczenia wierzących z Chrystusem. Jezus chleb jest identyfikowany z Jego ludzką naturą, tą samą, która zostanie złożona w ofierze na krzyżu dla zbawienia ludzi. To późniejsze szemranie Żydów, jak On może nam dać swoje ciało do spożycia, ukazuje mentalność osoby niewierzącej, która nie doświadczyła odrodzenia przez Ducha Świętego i nie chce przynależeć do Jezusa. Jezus, zauważmy, nalega, aby spożywać chleb eucharystyczny i w ten sposób uczestniczyć w Jego życiu. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Co więcej, ogłasza jeszcze nadzwyczajne owoce tego spożywania, które stają się udziałem uczestniczących w uczcie eucharystycznej. Ten, kto trwa w Chrystusie i uczestniczy w Jego paschalnej tajemnicy, trwa w najgłębszym i wiecznym zjednoczeniu z Nim. Największym darem dla ucznia Jezusa jest zatem trwanie w życiu Chrystusa, które przewyższa wszelkie ludzkie oczekiwania, będąc zmartwychwstaniem i życiem nieznającym śmierci. Taka była najgłębsza treść nauczania Jezusa w Kafarnaum. Istotne elementy tego nauczania koncentrują się bardziej na istocie sakramentu, na całej tajemnicy osoby i życia Jezusa, która stopniowo się odsłania. Ta tajemnica łączy w sobie słowo i sakrament. Słowo i sakrament angażują zaś dwie różne formy aktywności człowieka – słuchanie i patrzenie, dzięki którym życie każdego z nas charakteryzuje się głębszą jednością i posłuszeństwem Bogu. Chciałbym teraz sięgnąć jeszcze do komentarza ojca Raniero Cantalamessy. W Ewangelii temat uczty obecny jest przez elementy, które się na nią składają – chleb i wino, jedzenie i picie. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Ileż nowych rzeczy możemy odkryć w Eucharystii, jeżeli spojrzymy na nią z tego punktu widzenia. Zanim jednak zaczniemy poszukiwać mistycznych znaczeń, starajmy się mieć przed oczyma jasny obraz albo fizjonomię tej uczty. Eucharystia bierze swoje cechy charakterystyczne z wieczerzy paschalnej Żydów. Z niej odziedziczyła charakter uczty, święta, ofiary, wspomnienia, komunii, chwały i oczekiwania. Uczta eucharystyczna składa się z dwóch podstawowych, w cudzysłowie, dań. Słowa i ciała Chrystusa. Dwa bowiem są stoły Kościoła. W moim życiu, napisane jest w książce o naśladowaniu Chrystusa, odczuwam żywo konieczność dwóch rzeczy, bez których stałoby się ono nieznośne. Trzymany w więzieniu ciała wyznaję, że potrzebuję pokarmu i światła. Dałeś więc mnie, nędznemu, Twoje święte ciało na pokarm duszy i ciała, a Twe słowo jest dla mnie, dla moich stóp, pochodnią i światłem na mojej ścieżce. Bez tych dwojga nie mógłbym żyć dobrze, gdyż Słowo Boże jest światłem mej duszy, a Eucharystia chlebem żywota. Można by powiedzieć, że są to dwa stoły postawione z jednej i z drugiej strony w skarbnicy Kościoła. Eucharystia zawsze łączyła w sobie te dwa stoły. Stół słowa i stół chleba, czyli stół Pisma Świętego i stół ciała Chrystusa. Nie dwa stoły, lecz raczej jeden, ponieważ zawsze chodzi o ten sam pokarm Chrystusa, który się nam daje na dwa różne sposoby. Także Słowo Boże jest pokarmem, gdyż nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Kiedy Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, to ja oznacza całego Chrystusa, Jego Słowo, nie mniej niż Jego ciało i Jego krew. Słowo, które stało się ciałem, jest tym samym, które stało się Słowem w Piśmie Świętym. Ta właśnie pewność ożywiała duchowość ojców Kościoła. W wieczerzy paschalnej z nocy wyjścia z Egiptu widzieli oni w ciele baranka upieczonego w ogniu i spożytego symbol Słowa Bożego, przenikniętego ogniem Ducha Świętego, który ma oświecać drogi w nocy obecnego życia. Chleb, który Jezus łamie, pisze święty Ambroży, komentując rozmnożenie chleba, oznacza w sposób mistyczny Słowo Boże, które rozdzielane pomnaża się. On daje nam swoje słowa, które jak chleby rozmnażają się w naszych ustach, gdy je smakujemy. W mszy świętej słowo i ciało Chrystusa objaśniają się nawzajem. Wspólnie naprawdę stanowią ucztę wyprawioną przez mądrość, a sławioną w pierwszym czytaniu, podczas której nie tylko poznaje się Boga, ale także kosztuje się Go. Na tym właśnie polega mądrość. Oto dlaczego Kościół zaleca, aby Eucharystia nie była przyjmowana poza mszą świętą. Musimy przyzwyczaić się do przeżywania niedzielnej liturgii słowa nie jako wstępu do właściwej uczty eucharystycznej, a tym samym jako czegoś, co można pominąć, lecz jako istotnej jej części, której nie można utracić za żadną cenę. Dalej w naszej medytacji, refleksji nad tym fragmentem Słowa Bożego, popatrzmy na jeszcze jeden wymiar. Eucharystia jest ucztą tylko wtedy, gdy podczas niej będą panowały braterstwo, gościnność i wzajemne oczekiwanie na siebie. Gdy ubogi w podartym ubraniu będzie tak samo przyjęty i otoczony tymi samymi względami, co noszący złoty pierścień na palcu, jak pisze święty Jakub. Eucharystia jest ucztą tylko wtedy, gdy nawet z niepozornych znaków można odczytać, że króluje podczas niej radość. Nie ma bowiem niczego bardziej przygnębiającego niż uczestniczenie w przyjęciu, na którym dominuje etykieta, a ludzie przyszli na nie, bo tego wymagają konwenanse, ale ignorują jeden drugiego. Jezus nie chce ludzi przychodzących na Jego ucztę wbrew swojej woli i takich, którzy będą na niej bez szaty godowej, to znaczy bez radości i bez wewnętrznego przekonania. W przypowieści o uczcie weselnej gospodarz nie prosił drugi raz tych, którzy odpowiedzieli nie, lecz szybko wysyła sługi, by znaleźli kogoś na ich miejsce. Kiedy Eucharystia jest sprawowana z wiarą i zapałem przez wspólnotę, która nauczyła się wzajemnie rozpoznawać i miłować, wprost niewiarygodne jest pragnienie spotkania się, którego ona doświadcza w ciągu tygodnia, a także niewiarygodna jest radość, jaką wzbudza możliwość gromadzenia się wokół stołu Pańskiego. Doświadczenia te stają się udziałem coraz liczniejszej grupy chrześcijan. Taka jest, lub raczej taka powinna być, fizjonomia uczty eucharystycznej. Mówiłem też, że charakterystyka wewnętrzna, zewnętrzna uczty ma głębsze znaczenie, będąc wspomnieniem i znakiem prorockim zarazem, a mianowicie uczta eucharystyczna jest obrazem królestwa. Podobnie jak królestwo, jest ona obrazem tego, co już jest i zapowiada zarazem to, czego jeszcze nie ma. Tym już, które Eucharystia sprawuje, jest pełnia łaski i radości mesjańskiej. Przypomina nam, że oblubieniec jest już z nami. Że my, niegdysiejsi poganie, nie jesteśmy już szczeniętami żywiącymi się okruchami spadającymi z Pańskiego stołu, ale żywimy się pełnią dóbr, ponieważ wszystko jest nasze, a my Chrystusa. Tak więc uczta eucharystyczna jest sprawowaniem obecności odkupienia. Mimo to uczta eucharystyczna nie jest czymś skończonym i definitywnym. Jest w niej coś niedokończonego, co nieustannie się ujawnia. Przypomina to ucztę weselną, o której mowa w Ewangelii, podczas której lada moment spodziewany jest król, który przyjdzie, żeby się przypatrzeć biesiadnikom. Jest to uczta jak ta z nocy wyjścia z Egiptu, którą spożywa się pospiesznie z przepasanymi biodrami, oczekującą momentu wyruszenia do ziemi obiecanej. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, pisze święty Paweł, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Aż przyjdzie. Oto co sprawia, że uczta eucharystyczna jest przepełniona tak intensywnym oczekiwaniem, jest tak dynamiczna i pełna nadziei. Jezus, ustanawiając Eucharystię, jeśli tak można powiedzieć, wyznaczył Kościołowi spotkanie na innej uczcie. Na uczcie, która odbędzie się w Królestwie Bożym. Powiadam wam, odtąd już nie będę pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca mojego. O tej właśnie nowej i wiecznej uczcie, na której już teraz baranek oczekuje swojej oblubienicy, mówi Apokalipsa. Napisz: błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. Dlatego właśnie po konsekracji mówimy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczywiście nie wystarczy, że naszą wiarę w powrót Pana będziemy głosić jedynie słowami podczas mszy świętej. Także w tym Eucharystia musi wtargnąć w życie. Całe nasze życie musi głosić, że oczekujemy, aż Pan przyjdzie, i powinniśmy to głosić z takim samym zaangażowaniem, z jakim potrafimy zabiegać o sprawy ziemskie i cieszyć się nimi, utrzymując żywą wiarę i gorącą nadzieję w sprawach nieba, gdzie oczekuje nas Jezus. Nie tylko my oczekujemy Pana, ale także Pan oczekuje nas. Mądrość stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: przyjdźcie. Mądrość wysłała swe służące. Słowo wysłało swych apostołów. Kościół wysyła nas. Mądrość wysyła na najwyższe miejsca w mieście. Chrystus posyła nas na rozstajne drogi, place i zaułki. To znaczy w miejsca najniżej położone w mieście, tam, gdzie zazwyczaj obecni są biedni, głodni, ludzie czegoś oczekujący. Każdy powinien zaangażować się w przekonanie któregoś z tych braci, by poszedł z nim na ucztę baranka. Jeszcze jest miejsce. Jeszcze przez chwilę pomyślmy o odpowiedzi, jaką dajemy na Słowo Boże. Mojemu ciału, psującemu się i przeznaczonemu na śmierć, dzięki ciału Chrystusa zmartwychwstałemu i niezniszczalnemu, została ofiarowana możliwość życia wiecznego. Życie wieczne, życie Boga, życie błogosławione, życie szczęśliwe, życie bez mroku, bez smutku i łez, staje się moim udziałem przez Syna, przez Jego ciało, które staje się dla mnie chlebem do spożycia. Eucharystia zanurza mnie w życiu wiecznym, pozwala mi pokonać śmierć i inne formy nieszczęścia. Jaki inny dar może być bardziej upragniony? Czy mogę chcieć czegoś więcej niż życia wiecznego? W Eucharystii kryje się całe pragnienie zjednoczenia Boga ze mną. Jego pragnienie, które mam przyjąć jako akt miłości. Eucharystia podkreśla zatem, jak wyjątkowa jest rola Syna w moim życiu i moim ostatecznym spełnieniu. Życie Ojca otrzymuję przez ciało Syna dzięki pośrednictwu Kościoła Apostolskiego, który sprawuje Eucharystię. Ale i ja, przez moje oczyszczone i poświęcone ciało, mam stać się mostem dla świata, przekazując mu prawdziwe życie. Jak wielka jest tajemnica naszej wiary. Ciało jest prawdziwe, co powtarzał Tertulian, prawdziwie podstawą zbawienia. O umiłowany Zbawicielu, Ty prawdziwie cały jesteś dla mnie, ponieważ w darze samego siebie dajesz mi życie wieczne. Tajemnica Eucharystii jest wielka i bezgraniczna, ale Twoje słowo dzisiaj, jasne, wyzywające, ostre i zdecydowane, pozwala nam głębiej w sposób jednoznaczny ją zrozumieć. Obdarzyłeś mnie, Panie, swoim życiem, które jest życiem wiecznym, ponieważ pewnego dnia chciałeś oddać za mnie swoje życie. Dziękuję Ci, Boże, błogosławię Cię, wysławiam Twoją świętą mękę i zmartwychwstanie, z radością adoruję Twoją mądrość, której blaski docierają do mnie, kiedy doświadczam ziemskich trosk i niepokojów. Ty wiesz, jak trudno jest mi podnieść wzrok i wpatrywać się w perspektywę przyszłości, jaką przede mną roztaczasz. Na dodatek często wikłam się w sprawy, które przemijają, boję się więc, abym w ten sposób nie potraktował również Twojej Eucharystii, przypisując jej być może wiele znaczeń ludzkich, które choć słuszne same w sobie, to jednak dalekie są od tego jej zasadniczego znaczenia, jakie mi dzisiaj prezentujesz. Ty chcesz, Panie, abym zawsze żył z Tobą, ponieważ jesteś i będziesz jedynym fundamentem, na którym opierając się, mogę realizować moje życie. Słowem, dążyć do szczęścia. Każdego dnia zanurzasz mnie w Twojej wieczności, ofiarując siebie w pokarmie wiecznym. Ty niesiesz ze sobą życie, które łączy Cię z Ojcem i które chcesz także mi przekazać. Otwórz moje oczy, zaślepione co niecodziennymi sprawami, bym mógł w sposób nierozerwalny połączyć się z Tobą i abym mógł zanurzyć się w Twoim życiu, przyprowadzić do Ciebie wszystkich. Z homilii Orygenesa. Pan i Zbawiciel nasz mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Ponieważ zatem Jezus cały jest czysty pod każdym względem, przeto całe Jego ciało jest pokarmem, a cała Jego krew jest napojem, bo wszelkie Jego dzieło jest święte, a każde Jego słowo prawdziwe. A więc dlatego Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew Jego prawdziwym napojem, albowiem ciałem i krwią swojego słowa poi On i karmi cały rodzaj ludzki jako czystym pokarmem i napojem. W drugiej kolejności, po ciele Chrystusa, czystym pokarmem jest Piotr, Paweł i wszyscy apostołowie, w trzeciej kolejności ich uczniowie. I w ten sposób każdy, wedle wartości swych zasług i czystości zmysłów, staje się czystym pokarmem dla swego bliźniego. Każdy człowiek ma w sobie jakiś pokarm. Kto z niego czerpie, ten, jeśli jest dobry i z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, dostarcza czystego pokarmu bliźniemu swemu.